Najdrożsi, zbawicieli, bracia i siostry. Pan pozwolił nam, że drugi dzień mamy ten przywilej ucztować przy Jego dobrym słowie. Dzień wczorajszy był poświęcony szczególnie ważnemu wydarzeniu w dziele Boga, to jest śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I tak jak Pan pozwolił nam właśnie śledzić treść swojego dzieła, bowiem śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stało się nadzieją i podstawą zbawienia wszystkich ludzi. Nie wiem, czy właściwego doboru dokonano w dniu dzisiejszym na rozpoczęcie, chociażby z tego względu, że tak jak dotarła nas informacja, że jeszcze jedno serce się znalazło, które chce się poświęcić Bogu na służbę, sprawia nam to wielką radość. Ale myślę, że drodzy braterstwo, jesteśmy świadomi rzeczy, że tak jak w boskim planie zbawienia miał był fakt, a równocześnie też i ustalony czas przyjścia Syna Człowieczego, przyjścia Mesjasza. I tak jak święty apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że gdy przyszło wypełnienie czasu, to Bóg posłał Syna swego. I wiele innych rzeczy, które Bóg zamierzył, również mają swoje wypełnienie w aktualnie określonym czasie. Nasze dzisiejsze rozważania chciałbym może skierować na czas, w którym Bóg nam pozwolił żyć. Na wydarzenia, które możemy obserwować. Nasze rozważania będą nosiły tytuł Co widzisz? W mannie, dzisiejszej mannie czytaliśmy o czuwaniu. Częstokroć Pan w swoich mowach, kiedy przemawiał do uczni, to pamiętamy Jego zwroty, Jego napomnienia. Bardzo często używał słów czuwajcie, ale bowiem nie wiecie, kiedy ten dzień przyjdzie. Przypowieść o 10 pannach, pannach też nasuwa właśnie myśli o czuwaniu. Że te, które czuwały, to spotkało ich błogosławieństwo. Błogosławieństwo, że drzwi zostały im otwarte i weszły na tą ucztę, ażeby wieczerzać z Panem. Natomiast te, które nie czuwały, które nie były przygotowane, no niestety pozbawione były tego przywileju. Kiedy przyszły, to spotkał ich zawód, bo drzwi były zamknięte. Pamiętamy taki jedno napomnienie drogiego Zbawiciela, które jest zapisane według Ewangelii świętego Jana, 4 rozdział 35 i 36 tekst, poprawne mówi. Podnieście oczy wasze i spójrzcie na pola, że są już dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Podnieście oczy wasze, Pan jakby chciał właśnie swoim uczniom wskazać na pewne dzieło, które dobiegło końca. Bowiem był posiew, a to zbliżyło się żniwo, zbliżył się zbiór tego, co miało wzrosnąć na posiewie. I Pan mówi, spójrzcie na pola, że żniwo jest dojrzałe, że zboże już dojrzałe, a oto przyszedł czas zbioru. To było w czasie odnoszącym się do żniwa wieku żydowskiego, tak. Prorocy dokonali posiewu, natomiast przyszedł okres żniwa, gdzie teraz Pan Bóg oczekiwał obfitego plonu od narodu izraelskiego. Ale te oczekiwania, jak wiemy, no myślę, że nie zadowoliły woli Bożej z tego względu, że no ten plon, ten zbiór, a był bardzo nikły. I Do tych wydarzeń już prorok Jeremiasz w swoim pierwszym rozdziale, a od 11 do 16 wersetu, te słowa będą jakby treścią naszych rozważań i Jeremiasz mówi. Potem się stało słowo Pańskie do mnie mówiąc: co widzisz, Jeremiaszu? I odrzekłem: widzę rózgę migdalową. I rzekł do mnie: dobrze widzisz, albowiem się ja pośpieszam słowem swym, abym je wykonał. Braterstwo, kiedy jest mowa o rózdze, to myślę, że wszystkim nam się kojarzy zaraz myśl, że rózga to się wiąże z czym?
Z karaniem.
Z pewnym sądem, właśnie, tak. Z wymierzeniem kary. I takie karanie właśnie Pan przez proroka Jeremiasza jakby wskazał. Mówi: Jeremiaszu, co widzisz? I Jeremiasz aktualnie określa to, co Bóg zamierzył dokonać z narodem izraelskim. Widzę rózgę migdalową. Migdalowa. Dlaczego rózga? Bo rózgi mogą być różne, prawda? Z różnych drzew, ale tu w tym miejscu jest wspomniana rózga migdalowa. Wydaje się, że właściwą tą myśl możemy znaleźć, że chociaż karanie Boże miało nastąpić w stosunku do narodu izraelskiego, to było jednak z tym karaniem związane miłosierdzie Boże i Jego łaska. Tak samo rozumiemy, że jeżeli jest odniesienie, apostoł mówi, że jeżeli Bóg karze swoje dzieci, to co? To znaczy, że to jest Jego łaską, to bowiem w tym jakby uwidocznione jest synostwo, przynależność dzieci do swojego ojca. Bo jeśli byście nie byli karani, to nie jesteście dziećmi, ale jesteście bękartami, tak? Święty apostoł Paweł właśnie tą rzecz zakończył. I z tego względu, jeżeli mówimy o narodzie izraelskim, to też właśnie z tym karaniem, temu karaniu towarzyszyło ciągle miłosierdzie Boże, Jego łaska, bowiem Bóg oczekiwał, że to karanie, które zostanie sprowadzone na naród izraelski, to ono przyniesie pewien plon, pewien pożytek, a wiemy, że ostatecznie boskie karanie, szczególnie to, o czym nam Słowo Boże wspomina, gdzie przyjdzie ostateczne karanie, ten ostateczny ucisk Jakuba, a to wówczas właśnie zwrócone zostaną serca Izraela do Boga, rozpoznają Mesjasza i to będzie wielka łaska Boża, która ciągle towarzyszyła. I wiem, że naród ten przechodził swoją gehennę w naszych czasach, które my pamiętamy, wydarzenia z czasów II wojny światowej. Ten naród poniósł wielkie cierpienia. Były one podyktowane pewnymi, były to następstwa, jakby można powiedzieć, ich narodowych czynów. Słowo Boże nam wspomina o pewnych okresach karania. Wiemy, że miał być okres 7-kroć karania. Nie będziemy wnikać obliczenia, że to nam stanowi okres czasu 2520 lat. Lecz braterstwo, chcemy tylko zauważyć, że 7-kroć karania wynikło z jakiej przyczyny? 7-kroć karania wynikło z przyczyny, że naród izraelski, kiedy Bóg przedłożył przed nim warunki przymierza, to naród izraelski przy górze Synaj, kiedy Mojżesz oznajmił im te warunki, to oni głośno odpowiedzieli: cokolwiek Bóg rzecze, to co? To my wykonamy, to my uczynimy. Cokolwiek Bóg izraelski nam powie, to my wykonamy. Jednak stało się inaczej. Jednak braterstwo, stało się inaczej. Ten naród wielokrotnie odstępował od warunków przymierza. I kiedy śledzimy historię Starego Testamentu, jakżeż często przez kult bałwochwalczy, przez to, że łączyli się z innymi narodami, że zapomnieli o słowach przyrzeczenia. Cokolwiek Panie rzeczesz, to my wypełnimy. Z tego względu Bóg przeznaczył pewien okres, tak zwany 7 kroć karania, i ten naród, ten okres przechodził właśnie od pewnego okresu czasu, okres czasu 2520 lat. Słowo Boże nam wspomina o innym okresie czasu. Wspomina nam o dwójnasobie karania. Wiemy, że on synchronizuje mniej więcej z tym samym okresem 7-kroć karania, lecz stało się to z innej przyczyny. Z jakiej przyczyny? Proszę. 2-kroć karania. To, o czym wczoraj mówiliśmy. Mesjasz został posłany. Chrystus Pan powiedział: przyszedłem do swoich, a swoi go nie przyjęli. Odrzucili właśnie własny naród, wzgardził Bożym posłaniem. I z tego względu cały ten proces w dniu wczorajszym omawiany, a opisywany przez Słowo Boże, to wiemy, stał się przyczyną, a skutek był gorzki, bowiem ten naród został właśnie wprowadzony w dwójnasób karania. I kiedy łaska 70 tygodni przeznaczonej łaski dla Izraela zakończyła się w 3,5 roku po śmierci Chrystusa, rozpoczęło się dwójnasób karania, a było to rozpoczęcie dość dotkliwe, kiedy Tytus ze swoim wojskiem najechał, rozbił właśnie, zniszczył Jeruzalem, a naród izraelski uprowadził w niewolę. I od tamtego czasu Izrael, jak mawiano, Żyd to był wiecznym tułaczem. Wieczny tułacz, wygnaniec. Dopiero po pewnym okresie czasu dzisiaj widzimy, co możemy w krótkości tylko powiedzieć, dzisiaj widzimy symptomy, pewne objawy, że ten okres dwójnasobo karania już dobiegł końca. Naród izraelski chłostanie tą migdalową rózgą otrzymał w dostatecznym stopniu i dzisiaj już w pewnych objawach Boża łaska powraca już nie tylko w namacalnych, możemy powiedzieć, braterstwo. W namacalnych dowodach łaska Boża powraca do narodu izraelskiego, chociaż on jeszcze w dalszym ciągu Mesjasza nie widzi, chociaż jeszcze w dalszym ciągu ma ciemne okulary na postać Zbawiciela, jeszcze cały naród, jeszcze w większości możemy powiedzieć cały naród, za małymi tylko wyjątkami, jako Izrael oczekuje przyjścia Mesjasza. Jeszcze wydaje mi się to należy do przyszłości. Lecz myślę, że właśnie jeszcze skutek tej rózgi, a towarzyszące temu miłosierdzie Boże, otworzy oczy Izraela i tak jak mamy zapewnienie, że zobaczą tego, którego przewodli i będą płakać jak nad jednorodzonym. Braterstwo, myślę, że dla tego narodu będzie to bardzo szczęśliwa chwila. Będzie to epokowe wydarzenie, gdzie wierzący Żydzi będą mogli zobaczyć właśnie oczyma wiary i przez fakty wypełniające się na kuli ziemskiej będą mogli zobaczyć, że oto tego, którego oni tak długo oczekiwali, potomne pokolenia przechodziły i odchodziły i ciągle oczekiwały przyjścia Mesjasza, a oto ten fakt stał się już 2000 lat temu. Będzie to wielkim podziwem dla Izraela, ale wierzymy w boską potęgę, wierzymy w boską moc i w Jego miłosierdzie, ciągle związane dzięki Ojcom, dzięki Bożym obietnicom, które zostały dane właśnie patriarchom, takim wspaniałym synom narodu izraelskiego, jak Abraham, Izak, Jakub, ze względu na właśnie tych patriarchów, to, drodzy braterstwo, Bóg otoczy właśnie błogosławieństwem, opieką tenże naród i prowadzi w wieki przyszłe. I jak mamy informację, cały rodzaj ludzki będzie mógł korzystać z tejże łaski. Tyle, drodzy braterstwo, co moglibyśmy powiedzieć, byłby to na pewno daleko szerszy temat omówienia. Chciałem tylko jakby do tej rózgi, którą Jeremiasz widział, niektóre tylko właśnie myśli podać. Czytamy dalej. Po raz wtóry, po raz drugi skierował Pan swoje słowo do mnie. Co widzisz? Odpowiedziałem. Widzę wrzący kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. I rzekł do mnie, Pan od północy rozszaleje się, rzekł do mnie Pan, od północy rozszaleje się zagłada wszystkich mieszkańców ziemi. Bo oto ja przywołam wszystkie ludy, króle z północnych, mówi Pan, i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło i naprzeciw wszystkich miast judzkich. Tam wypowiem na nich moje sądy z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili i kadzili obcym Bogom, a hołd oddawali dziełom rąk swoim. W drugim znaczeniu, braterstwo, kiedy zostało skierowane do Jeremiasza pytanie, co widzisz, to według poprawnego, według Biblii Gdańskiej nieco inaczej, ale podobny jest sens, raczej w poprawnym wyraźniej brzmi sens właśnie tych wersetów. Co widzisz? Odpowiedział, widzę kocioł, z którego wrzący kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Nie wiem, braterstwo. Myślę, że takie podobne pytanie moglibyśmy skierować w dniu dzisiejszym. Takie pytanie wstawić właśnie w tej społeczności. Co widzimy? Kiedy Jeremiasz mówi, że widzę kocioł wrzący. Co jest tym właśnie kotłem wrzącym, którego wrzątek wylewa się od północy? Drodzy Chrystusie.
Niezadowolenie społeczne.
Jeżeli chodzi o północ, to z tego ośrodka, z którego były kierowane proroctwa, tam gdzie były pisane, to wszyscy jako badacze prawd Bożych uważamy, że północ to jest tam, skąd miał przyjść Gog z ziemi Magog. Tak, wiąże nam się właśnie z pewnym obszarem kuli ziemskiej, że jest to ziemia północna. Osobiście, chociaż może są zdania w tym względzie podzielone, osobiście uważam, że północ, i dzisiaj jest to widoczne, że ten garniec wrzący zaczyna dochodzić do punktu kulminacyjnego. Tak. Z doświadczenia wiemy, że kiedy stawiamy garniec z wodą na ogniu, więc on stopniowo dochodzi do, nabiera temperaturę i w końcu dochodzi do stopnia 100% i woda właśnie wówczas zaczyna grzeć. Myślę, że w podobny sposób też możemy dzisiaj na arenie świata zauważyć, że ta temperatura emocji ludów północy, tego określonego terenu, skąd miał przyjść Gog, tej ziemi Magog, temperatura dzisiaj jakby emocji podnosi się. Chyba środki masowego przekazu dostarczają nam na co dzień wiadomości, że właśnie co? No, niestety, ale jesteśmy tego świadkami. Bóg pozwolił nam żyć w takim szczególnym czasie. To, czego przez miniony okres bracia spodziewali się. O tym było mówione. Dzisiaj dochodzimy właśnie jakby do punktu wypełnienia się tych wydarzeń. Nie chcemy prorokować, nie będziemy mówić, ile to jeszcze potrwa, bowiem rzeczy tajemne należą Panu Bogu. Nam tylko służy informacja Chrystusa Pana, nauki Słowa Bożego, ażeby właśnie tak, jak Pan chciał uczniom powiedzieć, spójrzcie na pola, że zboża są już dojrzałe. Obecnie też, w żniwie wieku Ewangelii, Pan jakby chciał też powiedzieć, spójrzcie na wydarzenia, na pola narodu, w szczególności chrześcijańskiego, a równocześnie też i różnych narodów, że pewne sprawy już dojrzały i oto zbliżyło się żniwo ziemi. Być może, że jeszcze to potrwa. Mamy nadzieję, ponieważ niektóre proroctwa należą jeszcze do wypełnienia, do przyszłości. Jeszcze chociażby to, nie wiem jak braterstwo uważają, ale w rozmowach z braterstwem często dochodzimy do konkluzji takiej jednej myśli i stawiamy sobie pytanie. To proroctwo Zachariasza, które mówi, że Izrael miał mieszkać bezpiecznie w granicach swoich. Czy to już się wypełniło? Czy Izrael już mieszkał bezpiecznie w swoich granicach? To znaczy, gdzie w spokoju i temu podobne? Czy to należy jeszcze do przeszłości? Wydaje mi się, że osobiście rozumiem, że ta sprawa należy jeszcze do przeszłości. I być może, że te wydarzenia, jakie właśnie miały swoje wypełnienie w niedalekim czasie, to jest Irak, Kuwejt, być może, że one właśnie wpłyną na pewną stabilizację warunków. Jak to się ułoży, trudne jest do przewidzenia. W każdym bądź razie zastanowiła mnie jedna wypowiedź. Kiedy była audycja w telewizji o korzyściach, jakie państwa wyniosą z ostatniego konfliktu, to jeden ze speakerów wypowiedział takie ważne zdanie. Bo przecież były potęgi. Bo przecież tam najbardziej, jakby można powiedzieć, zaangażowało się jedno mocarstwo, to jest Stany Zjednoczone. Inne mocarstwa też brały w tym udział. Więc teraz korzyści wyciągnięte z tego konfliktu, zdaje się, że kto miał najwięcej wkładu, prawda, to powinien odnieść największe korzyści, w tym Stany Zjednoczone, później następne sprzymierzeńcy tejże koalicji. Wypowiedź była całkiem inna. Oto polityk jeden mówi tak, że z konfliktu iracko-kuwejskiego i tych wojsk największe korzyści osiągnie kto?
Izrael.
To jest zdumiewające. Przecież Izrael nawet może był podyktowany. Bo jakżeż? Spokojnie siedzący Izraelici, nie biorący udziału w konflikcie, a oto teraz na nich są wypuszczane rakiety. Szuka się zaczepki i trzeba by w takich chwilach, to rodzi się chęć co? Odwetu, zemsty, natychmiast. A jako naród izraelski zdolny byłby odpowiedzieć takim ogniem, że na pewno z Iraku by pozostało tylko zgliszcza. Ale cóż, trzeba cierpliwości. Bo sytuacja tak zmuszała, że nie wolno brać udziału, bo rozpadnie się koalicja właśnie tych, którzy biorą udział. No i trzeba czekać. I teraz siedzą spokojnie, nie biorą udziału, natomiast dziwne powiedzenie, że Izrael osiągnie największe korzyści. Jakie korzyści? Będziemy oczekiwać braterstwo. Możemy właśnie tutaj mieć pewne podstawy do oczekiwania, bowiem wiele proroctw jest związanych z tymże narodem. Będziemy oczekiwać korzyści polityczne. Na pewno. korzyści moralne. Nie wiemy, być może, że i korzyści, to znaczy tych ziem, które obietnicą były dane temu narodowi. Dlatego patrzmy, braterstwo, jakby do nas pytanie, co widzisz, bracie, siostro, co widzisz? Widzimy te rzeczy, obserwujmy, składajmy to do serca swego, a jednocześnie z tym musi iść w parze tak samo i nasze poświęcenie. Żebyśmy tym bardziej właśnie energicznie popracowali nad swoimi charakterami, a żebyśmy wynaložyli nasz czas, nasze siły, zdolności, zdrowie w służbie Ewangelii, w służbie braciom. Bowiem czas bliski jest. Tak już niegdyś, apostoł, czas bliski jest, bracia. A my jesteśmy o 2000 bliżej właśnie tego wspaniałego czasu ustanowienia Królestwa Bożego, a szczególnie tego czasu, gdzie oblubienica Chrystusowa przejdzie poza wtórą zasłonę i połączy się z Panem, drodzy w Chrystusie. Lecz jeszcze troszeczkę trzeba z naszej strony właśnie też wysiłku i pracy. Kiedy to nastąpi? W jaki sposób? Myślę, braterstwo, że to, co było zapowiadane, ten garniec rzący, który miał się wylać od północy, ten garniec rzący, jak autor wykładu Pisma Świętego w pewnym artykule wspomina, że gdyby nie pewne dzieło, to ten garniec rzący, żeby gdyby nie boska opatrzność i po prostu w stosunku do dzieła jego zakaz, żeby te rzeczy jeszcze na chwilę zostały powstrzymane, to cały świat już dawno by był zniszczony. Lecz jest pewne dzieło, to ważne dzieło, które Bóg przeznaczył na okres wieku Ewangelii. To jest wybór Kościoła. I dokąd to dzieło nie zostanie uzupełnione, dokończone, dotąd właśnie jeszcze ten świat będzie egzystował. Jeszcze ten wrzątek, ten garniec jeszcze nie nabierze stuprocentowej temperatury, żeby się wylał jako zagłada na wszystkich mieszkańców ziemi. Sprawa ta jest przedstawiona w Księdze Objawienia w 7 rozdziale, braterstwo. Przeczytajmy. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, by nie wiał wiatr na ziemi, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na onych czterech aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu, mówiąc: nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż co? Aż popieczętujemy sługi Boga żywego. Myślę, braterstwo, że myśl tego rozdziału, tych wersetów synchronizuje nam właśnie z proroctwem Jeremiasza. Tam jest przedstawione wydarzenie przez garniec wrzący, który właśnie jakby te emocje społeczeństw tej ziemi nabierają, dochodzą do punktu kulminacyjnego. I to zauważamy, że gdyby właśnie nie ta powstrzymująca dłoń boskiej opatrzności ze względu na dzieło, jakby nie ten anioł, który występuje od wschodu słońca, tym aniołem rozumiemy, że jest Chrystus Pan, który po raz który obecny, on kiedy właśnie dozoruje nad dokończeniem dzieła wyboru Kościoła, to on właśnie jakby powstrzymuje jeszcze, mówi: nie wiejcie do tych aniołów, którzy stoją na czterech tego, ażeby pieczęć prawdy na czasie, pieczęć prawdy Bożej, pieczęć Ducha Bożego została położona na sercu i umyśle. Dla nas jest to jeszcze wielką radością, a równocześnie też i wskazówką, że w dalszym ciągu jeszcze dzieło pieczętowania sług, dzieło wyboru Kościoła jeszcze w dalszym ciągu jest prowadzone. Dlatego myślę, ze wszechmiar, braterstwo, mimo może róż, mimo naszych doświadczeń, mimo trudności życiowych, mimo może szarzyzny życia, mimo tego, co przeżywamy, co obserwujemy, zdaje się, że to powinno nas tym bardziej zaangażować, bo nie mówimy w tym celu, braterstwo, nie mówimy w tym celu, żeby może siebie tym zastraszyć, ale co? Bo myślę, że jeżeli ofiarowaliśmy się, to ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jest to śmierć ofiarnicza, w taki sposób jak Chrystus Pan
dokończył swojej ofiary na krzyżu. Dlatego wszyscy ci, którzy poszli w Jego ślady, którzy się ofiarowali, to jest czek przed nami, śmierć ofiarnicza, która tylko właśnie z tego ziemskiego bytu może nas przenieść do wspaniałego bytu w duchowej sferze istnienia, w tym domu, który Chrystus Pan przygotował, gdzie obiecał: idę, aby wam przygotować miejsce. Wspaniale miejsce wiecznego życia, wiecznej egzystencji razem z Panem, ze wszystkimi świętymi, aby patrzeć na oblicze Ojca, jak mówi Księga Objawienia. Jest to wspaniały dział, dlatego myślę, braterstwo, tak, mówimy tylko w tym celu, żeby sobie uzmysłowić, że czas jest bardzo bliski, czas jest ważny. To, co się dzieje na arenie świata, to powinno dla nas być jakby takim sygnałem, takim ostrzeżeniem, że dołóżmy, co tylko nas stać, każdego brata, każdą siostrę, ile tylko możemy, dołóżmy starań, żeby okazać się przed Panem wiernymi. Tak, bo bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Chciałbym może jeszcze krótko wspomnieć, braterstwo, czterech aniołów stojących na czterech węglach ziemi. Zauważyć ten fakt w rzeczywistości, w dzisiejszej strukturze, jak, na jaką Pan pozwolił nam za pośrednictwem tego promienia światła Jego słowa spoglądać. Czterech aniołów stoją na czterech węglach ziemi, do których jest rozkaz. Pan, Bóg, Jehowa, Twórca, za pośrednictwem swojego posłannika, w czasie której obecności, właśnie kieruje do nich jeszcze, powstrzymuje i nie pozwala wiać. Oni stoją na czterech węglach ziemi. Wczoraj to było stawione przez brata pytanie. I to może... Wybaczcie, ale to stało się jakby dla mnie pobudką, żeby dzisiaj wziąć tą tematykę. Czterech aniołów stoją na czterech węglach ziemi. Gdzie te cztery węgły ziemi? Bo czterech aniołów, to mamy myśli, w książce pytam, autor nam odpowiada, że czterech aniołów to są siły demoniczne, tak, które stoją na czterech węglach ziemi, lecz teraz by w tejże rzeczywistości znaleźć jakby podstawę, oparcie tych czterech, jakby cztery struktury oparcia, gdzie one mają jakby są ześrodkowane. Może pytanie do braterstwa. Jak by braterstwo uważali? Gdzie by to można zauważyć? Cztery węgły ziemi. Kiedyś słyszałem takie pytanie, było stawione. Cztery węgły ziemi, to znaczy, powiem, że cztery strony świata. Niewątpliwie odpowiedź będzie prawidłowa, lecz jakby mało sprecyzowana. Nie odnosi nas do jakby pewnych takich czterech podstaw, struktur, jakie rządzą współczesnym światem. Proszę, brat Michał.
Ideologię. Nie umiał pan.
Proszę.
Jakieś ideologie chyba może mówię właśnie.
No niewątpliwie. Może ktoś jeszcze z braterstwa? No właśnie, wczoraj, kiedy pytanie to było wstawione, wobec tego chciałem wiedzieć, jakie brat ma myśli, to brat mi przedstawił, że to stanowi cztery mocarstwa. No ale, braterstwo, cztery mocarstwa to nie obejmuje całego kształtu wydarzeń współczesnego świata. Może podam. Proszę.
Ja mam na uwadze politykę, ekonomię, religię i społeczeństwo. Takie cztery podstawowe kierunki, nie, struktury, to mogą się wdrożyć właśnie w polityce, w religii fałszywej, ekonomii, sytuacji ekonomicznej i społecznej.
Dziękuję, dziękuję. No, zbliżone myśli.
Chciałbym powiedzieć.
Proszę.
Ja się dla nas znajdzie w dzielnym samochodzie duchy, nie siostry jako żabę, które pobudzają to właśnie dzisiaj te wszystkie duchy jako żabę skręcące, pobudzają i pobudzają te różne elementy, które dzisiaj się budzą.
Tak, one tam trzy nieczyste duchy wychodzą, mają mniej więcej związek z tym, jednak chciałbym może podać cztery węgły ziemi. Pierwszym takim węglem ziemi, tak jak była myśl wspomniana, jest to fałszywa religia. Jest. Może za śmiało powiedziałem, ponieważ myślę, że protesto mogą rozsądzić, czy jest. Mnie odpowiadają te myśli, że jednym z takich węgłów jest fałszywa religia. Czy chrześcijańska, czy pogańska. Jest to struktura, jest to podłoże. No dzisiaj, kiedy patrzymy na tą rzecz, to zauważamy. Popatrzmy na chrześcijaństwo. Północna Irlandia. Dwa narody. Dwa chrześcijańskie narody. Katolicki i...
Jeden naród.
Dwa odrębne pojęcia religijne. A jak już wzajemnie od lat prowadzą wojny ze sobą. Tak. Jeden naród, tylko zróżnicowany w pojęciu religijnym. Katolicy i protestanci. Chrześcijanie. Jedni i drudzy przyznają się do Chrystusa. Ale patrzmy się, jak teraz w praktyce uwidaczniają się zasady Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy. Potem poznają, że jesteście chrześcijanami, jeżeli się wzajemnie będziecie miłować. Przypatrzmy, jak się miłują. Gdzie na co dzień giną ludzie. Przenieśmy się teraz na narody, no może dalej oddalone od Boga, ale też ściśle związane opierają, swoją religię opierają. Tutaj wczoraj rozmawialiśmy księgę Koran. Założenia nie czytaliśmy. Być może założenia tej księgi też są wspaniałe, tak jak założenia Biblii. Wspaniały humanizm. Biblia nasączona duchem miłości, tolerancji. Ale widocznie tak. Tyle, co chrześcijanie mają do czynienia z Biblią, widocznie tyle też Islamczycy czy Mahometanie mają do czynienia z Koranem. To byłaby jedna struktura jakżeż wielkiej nienawiści. To, co możemy zauważyć. W jednym i w drugim środowisku właśnie te siły drzemią i tylko szukają okazji, ażeby właśnie prowadzić dzieło zniszczenia. Następnym, drugim, tak jak była myśl wspomniana, według mnie odpowiada. Drugim takim to jest kapitał. Następnie praca. To, co możemy zauważyć. Przypatrzmy się, braterstwo, tam na ten punkt kulminacyjny, skąd ma ten kocioł wrzątku wylać się. Dzisiaj każda republika dopomina się swojej samostanowienia. Dopominają się ludzie o swoje prawa. Ale braterstwo, i gdyby nie to, to myślę, że to, co Chrystus Pan powiedział, opierając to na proroctwie Daniela, że przyjdzie wielki ucisk, jakiego nie było, odkąd poczęły narody być, to już by się rozpoczęło, tak. Bo te siły tam drzemią i tylko szukają dogodnych momentów, ażeby sprowadzić niszczące dzieło. No i czwartym takim punktem to są właśnie siły militarne. Jakie może najbardziej podłoże dogodne
do egzystencji i do stania właśnie jak, stanowiący jako ten jeden węgiel, gdzie aniołowie mają swoje poparcie. I może jeszcze na zakończenie chciałbym krótko to synchronizować z pewnym wydarzeniem, równocześnie też i notatką, jaka znajduje się w Straży 1941 roku. Chciałbym może, abyśmy zauważyli, braterstwo, związek, to co jest powiedziane w 19 rozdziale pierwszej królewskiej, gdzie też było skierowane słowo pańskie do innego już męża. Czytajmy od 11 wersetu. Wtedy onże głos rzekł: wynieś, stań na górze przed Panem. Do kogo to jest głos? Do Eliasza. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, podwracający góry i łamiący skalę przed Panem, ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był w onym trzęsieniu. A za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu, a za ogniem był głos cichy i wolny. To gdy usłyszał Eliasz, zakrył oblicze swoje płaszczem swoim i wyszedłszy stanął we drzwiach jaskini, a oto do niego głos mówiący: co tu czynisz, Eliaszu? Wiemy, że Eliasz nam reprezentuje kogo? Eliasz nam reprezentuje właśnie Kościół, ostatnich członków Kościoła. I w stosunku do tego, kiedyś była ta notatka czytana na konwencji w Białogardzie i było takie życzenie jednego brata i zaakceptowane, to w niedługim czasie się okaże w nas straży, żeby ten artykuł właśnie był zamieszczony, abyśmy to mogli w treść tego artykułu wnikać, w wydarzenia, jakie zostały przedstawione Eliaszowi. Mówi, że tak, że tam są przedstawione jakby cztery takie też, cztery sprawy, że był wiatr, za wiatrem było co? Trzęsienie ziemi, za trzęsieniem ziemi był ogień, a za ogniem był cichy głos wolny. I teraz, może dokładnie, żeby czasu nie zabierać, przeczytam notatkę. Ten stan rzeczy wcale nas nie będzie dziwił, ponieważ on był dawno przepowiedziany. Dzierżawa władzy królestw tego świata zakończyła się bezpowrotnie. Królestwo Chrystusowe rozpoczęło swoją działalność, a obecne uderzenie, czyli ucisk, znajduje się pod kontrolą tegoż królestwa. Widzimy, iż królestwa tego świata są kruszone i rozpadają się. I spodziewamy się, iż to będzie trwało tak długo, aż zostaną zupełnie skruszone na proch. Staną się jako plewy na boiwisku, a wiatr rozniesie je i nie będą więcej znalezione. Nasze wyrozumienie jest, iż możemy spodziewać się coraz więcej dowodów, że czasy pogan się skończyły i że Królestwo Boże rozpoczęło swoją działalność. Spodziewamy się widzieć pomnażanie się dowodów władzy Królestwa, chociaż świat tego nie uzna, aż ta władza zostanie objawiona w gorącym ogniu anarchii, a która jeszcze należy do przyszłości. Pierwszym stopniem, i tu zauważmy, braterzy, pierwszym stopniem do tego była wojna narodów. Następnym stopniem będzie usiłowanie zaprowadzenia ustroju socjalistycznego i komunistycznego między narodami. Czyli było to pokazane w czym? W trzęsieniu ziemi. Właśnie 100 lat wcześniej jeszcze ta sprawa może była bardzo w niekim stopniu jakby pokazana. Jeszcze to było w powijakach, gdzieś może w doktrynie leżało, bo ten ustrój dopiero jakby się formował, a na podstawie myśli nauki biblijnej zostało przepowiedziany aktualny czas, że usiłowanie zaprowadzenia ustroju komunistycznego i tego socjalistycznego, to będzie potrząsać narodami, będzie to powodem pewnych ruchów rewolucyjnych. Potem nastanie stopniowo trzeci stopień. To jest jaki? Ogień. Stopień to jest anarchia. Gdy zapanuje ten symboliczny ogień, na ten czas świat pojmie, o czym my teraz głosimy, mianowicie, iż Królestwo Boże obejmie kontrolę nad wszystkimi sprawami świata i że te różne demonstracje w obecnych czasach dowodzą, iż nasz Pan obejmuje swą wielką moc i władzę. Lecz wielu nie dopatrzy się tego prędzej, aż ogień anarchii pocznie palić strukturę starego świata. Podczas trąbienia siódmej trąby Mesjasz ma objąć wielką swoją moc i panowanie. Trąba ta rozbrzmiewa obecnie. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew król. Niezawodnie każdy przyzna, że narody w obecnym czasie są bardzo zburzone i rozgniewane. Działają jakby pozbawione zdrowego rozsądku. Można z łatwością zauważyć, że Pan Bóg dozwolił na taki stan rzeczy. Narody przerwały swoje hamulce. Takim wielkim dniu pańskim wszystko, co może być poruszone, zostanie potrząśnięte, aż nic sprawiedliwego i niegodnego nie pozostanie. Dlatego, braterstwo, ja chciałbym właśnie może zwrócić uwagę, tak swoje, jak i braterstwa, według słów proroctwa Jeremiasza. Co widzisz, Jeremiaszu? Może to jest taki temat, tak jak kiedyś spotkałem myśl i być może, że ona jest uzasadniona, żeby o tych rzeczach może, o ucisku, o cierpieniach ludzkości, o różnych konfliktach, żeby o nich jak najmniej używać tematów, ponieważ co? Ponieważ mamy wiele tematów radosnych, to co wczoraj mówiliśmy, o śmierci, o zmartwychwstaniu Chrystusa, o Królestwie Bożym, o błogosławieństwach, jakie obejmą, jakie wpłyną na cały rodzaj ludzki. Każdy, kto podporządkuje się pod warunki nowego przymierza, będzie mógł korzystać z życia i błogosławieństw wiecznej radości. Nie ma wspanialszych tematów, jak mówić o radości i o boskich błogosławieństwach. Jednak wybaczcie, myślę, że nie od rzeczy, od czasu do czasu poruszyć i taki temat, ażeby może właśnie tym bardziej zauważyć ważność czasu, ważność wydarzeń, a jednocześnie też i jakby można powiedzieć, zmobilizować nasze wszystkie siły, ażeby okazać się przed Panem wiernymi. Jak święty apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi, a 3:11 werset. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimi my mamy być w świętych obcowaniach naszych. Amen.